Bóg jest dobrym Bogiem, kocha człowieka, pragnie go prowadzić i błogosławić. I gdy trwamy w Jezusie, Jego szczęście, Jego błogość, Jego pragnienia stają się naszymi, możemy fajnie przeżyć życie. Ale to naprawdę zależy od decyzji, które na co dzień podejmujemy w naszym życiu. Dzisiejszego poranku chciałbym, żebyśmy znowu nasze rozważania oparli na Księdze Daniela. Jak już zobaczyliśmy, jest tam wiele wspaniałych prawd, które mają zastosowanie w naszym życiu. Gdy czytamy tę księgę, gdy przyglądamy się postaciom, które występują, o których ona mówi, to możemy wyciągać wnioski dla siebie. Jak żyć, jak postępować, jak się zachowywać, aby podobać się Bogu i pozostać Jemu wiernymi. Dzisiaj popatrzymy na Daniela i księga tego imienia jest, ale na niego popatrzymy, na tę osobę dzisiaj. Także szósty rozdział księgi Daniela opowiada nam o wydarzeniu, które miało miejsce w życiu Daniela. Młodego chłopaka, który wiele, wiele lat wcześniej, jako 14-15-latek, został zabrany do niewoli babilońskiej przez króla Nebukadnesera, który podbił Jerozolimę, wziął jeńców, indoktrynował. Widzimy Daniela, który wiernie służy jednemu królowi, drugiemu królowi. Gdy teraz czytamy ten szósty rozdział, to już jest ponad 70-letni mężczyzna, starszy człowiek. I czytamy od pierwszego wiersza szósty rozdział. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił król Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch. I król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. I znamy tę historię. Mam nadzieję, że znamy większość z nas, albo na lekcjach religii, katechezy też, o Danielu, który summa summarum wylądował w Lwiej Jamie z powodu właśnie tego postanowienia i to, co tu się działo. Ale zacznijmy od początku. Zauważamy, że nastąpiła zmiana rządów. Medowie podbili Babilon. Zgodnie z Bożym planem, który Bóg objawił Nebukadneserowi, powiedział, że po tobie, po twoim królestwie nastanie słabsze królestwo, a twoje, dlatego że będzie słabnąć, zostanie przez to słabsze królestwo podbite. Później to przypomniał także Belsazarowi, o tym mówiliśmy tydzień temu, gdy pojawił się napis na ścianie. To między innymi tam było napisane, że to królestwo zostaje ci odebrane i podzielone będzie między Medów i Persów. I tak się stało. Dariusz Medyjczyk podbił Babilon, staje się władcą tego kraju. Zarządcą jest Dariusz Medyjczyk. Chciał w jakiś sposób sprawować władzę, więc powołał 120 satrapów. Nad nimi postawił trzech ministrów i oni mieli jeździć po kraju, o wszystkim go informować, sprawdzać. Dlaczego tak duża liczba urzędników? Dlatego, że kraj był bardzo mocno skorumpowany i zdemoralizowany. Wielu ludzi przywłaszczało sobie właśnie u władzy pieniądze, łapówkarstwo się szerzyło, oszustwa miały miejsce. Król dostrzegł ten problem, dlatego postanowił przeciwdziałać. I gdy mianował trzech ministrów, znowu zauważamy, że między tymi trzema na samej górze u władzy pojawia się znowu Daniel. Gdyż jest tu scharakteryzowany, posiadał nadzwyczajnego ducha. My wiemy, że to Duch Święty był nad Danielem, to mądrość Boża była w nim I pomimo, że zmieniały się i królestwa, i rządy, i królowie, Daniel ciągle jest przez nich zachęcany i stawiany na wysokich szczeblach władzy, zarządzania. Król dostrzegł w Danielu inną postawę, postawę uczciwości, lojalności, dlatego zamierzał go uczynić najwyższym rangą urzędnikiem, nawet ponad tymi trzema ministrami, a więc miałby się de facto stać drugim po królu Dariuszu. Dlaczego pomimo zmian rządów, władców, królestw, Daniel wciąż jest u władzy? Odpowiedź znajdujemy w 4 wersecie, gdyż posiadał nadzwyczajnego ducha. Od swojej młodości, pojmany w młodości, postanowił nie skalać się, a więc na samym początku niewolnictwa postanowił nie skalać się niczym, co by zasmucało jego Boga, Boga, w którego wierzył, któremu był wierny od młodości. Mówił nie do wszystkiego, co było sprzeczne z Bożymi przykazaniami i zasadami. Dlatego w nim, w takim czystym, świętym, uniżonym człowieku, zamieszkiwał ten nadzwyczajny duch, tak jak powiedzieliśmy, Duch Święty. I dla nas wniosek, Kościele Pana Jezusa, bracia i siostry w Jezusie, mogą zmieniać się rządy, mogą zmieniać się kierownicy, dyrektorzy, szefowie, ale dzieci Boże mogą zawsze być błogosławione. Zawsze. Ponieważ jesteśmy szczególną Bożą własnością. Jeżeli trwamy w Jezusie, jeżeli trwamy wierni Bożym zasadom, to wcześniej czy później znajduje uzasadnienie i ludzie to zauważają i doceniają. Dlaczego król zamierzał go awansować? Bo był nie do przejścia dla skorumpowanych ludzi, dla łapówkarzy. Był jak tama dla oszustów i łapówkarzy. Król mógł na nim polegać. I tym, którzy troszeczkę mieli za, jak to się mówi, za czym? Za paznokciami? Za uszami? Brudu? Nie podobało się pozostałym dwóm ministrom i tym 120 satrapom, urzędnikom, ponieważ Daniel kontrolowałby wszystko i nie mogliby robić swoich przekrętów. Dlatego mówią, musimy go ze stołka ściągnąć. Musimy znaleźć coś, co gdy doniesiemy królowi, spowoduje, że zostanie zdegradowany. I dalej będziemy mogli robić to, co robimy. Bo Daniel jest nie do przejścia. Nie można z nim się ułożyć. Nie można pójść na kompromis. Nie można oszukać z nim. Nie można wręczyć mu łapówki. Nie można powiedzieć, że się daje łapówkę. Nic. Jest nie do przejścia. Dlatego wpadli na pomysł. Co do jego pracy jest napisane, nic nie znaleźli. Co do pracy jego jako ministra. Był skrupulatny, rzetelny. Nic nie znaleźli. Był wzorowym, godnym zaufania, bez zaniedbań pracownikiem. I znowu pytanie dla nas. Czy o nas ludzie mogą w podobny sposób powiedzieć? Nasi przełożeni w pracy, czy są z nas zadowoleni z powodu pracy, jaką wykonujemy, jakości, jaką wnosimy? Nasi współpracownicy, z którymi pracujemy, czy o nas dobrze mogą powiedzieć, czy mogą na nas polegać? Nasi sąsiedzi, czy mogą na nas liczyć, czy widzą w nas tę chęć do niesienia pomocy, czy po prostu inni ludzie, którzy żyją wokół nas, których Bóg stawia wokół nas, mogą o nas pomyśleć i powiedzieć tak, jak myślano i mówiono o Danielu, że jest wyjątkowy, jest szczególny i nie idzie na żadne układy. Czy jesteśmy dla ludzi wokół nas wzorem? Czy nasz styl życia pociąga ich i chcieliby tak żyć? I za tym wzorem podążać. Tak jak już powiedziałem, wrogowi to się nie podoba. I dlatego będzie robił wszystko, aby nas zniszczyć, zniechęcić, postawić w złym świetle, oskarżyć. Tak jak zrobił to w przypadku Daniela. Im też się to nie podobało. I mówi, znajdźmy coś na tle jego religii. Bo jest pobożnym człowiekiem. Chwali swojego Boga, wielbi go. 3 razy dziennie idzie do swojego pomieszczenia, ma swój pokój modlitwy, komnatę modlitwy i słyszymy, jak z tamtego miejsca płynie chwała dla Boga, którego czci. Musimy coś zrobić. Znajdźmy coś na tle jego religii. Musimy postawić coś, co będzie w czym będzie musiał Daniel zdecydować, komu okazać lojalność i wierność. I wpadli na pomysł, aby przez 30 dni był taki dekret 30-dniowy i w tym czasie żadna inna osoba nie mogłaby modlić się do innego Boga, jak tylko do Boga babilońskiego, Medów i Persów, do króla Dariusza. I z tym przyszli, czytamy o tym 7-8 werset, z tym przyszli do króla, powiedzieli: Królu żyj wiecznie! Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Chytre i przebiegłe z ich strony. Chcieli zmusić Daniela do wyboru między wiernością Bogu a lojalnością wobec króla. I w taki sposób często przeciwnik nasz działa, zmuszając nas do dokonywania wyborów. Komu pozostaniemy wierni lub kogo zdradzimy. Komu okażemy lojalność lub komu jej nie okażemy. Kogo bardziej posłuchamy, z czyim zdaniem bardziej się liczyć będziemy. Czy postawimy na Pana Boga, czy na innych ludzi, czy na inne przepisy, czy prawo. Czyją rację poprzemy. Bóg i inna osoba. I wybór, w którym Daniel stanął, było albo Pan Bóg, albo król Dariusz. Nie miał innej opcji. A Boże Słowo mówi, że gdy żyjemy mądrze, trwamy w Jezusie, to możemy i Panu Bogu się podobać, i żyć w dobrych relacjach z innymi ludźmi, i błogosławić, aby ludzie też i o nas dobrze mówili. Ale to tutaj zauważamy także taktykę diabła, nieprzyjaciela, wroga. Przychodząc do króla Dariusza, oni zastosowali odwieczną pułapkę, którą stosuje diabeł. Pochlebstwo i kłamstwo. Gdy diabeł coś chce zrobić, to najczęściej posługuje się pochlebstwem i także najczęściej posługuje się kłamstwem. Pochlebstwo wyrazili w stwierdzeniu: Królu, żyj wiecznie. Guzik prawda. Jakby mogli, to by dawno go z tego tronu zdjęli, żeby mogli robić to, co chcą. Ale posłużyli się pochlebstwem. Żyj wiecznie. Wynieśli go. Królu, żyj wiecznie. Czyli bądź jak Bóg, panuj nam wiecznie. I kłamstwo. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy doradzają. Nie czytamy, żeby był w tym Daniel. Czyli już nie można było powiedzieć, że wszyscy ministrowie, bo przynajmniej oprócz jednego. Bo na pewno Daniel na tę decyzję, na ten dekret by się nie zgodził. Bo wiedział, że to by było w sprzeczności z tym, czemu był wierny przez całe swoje życie. A więc jest i pochlebstwo, bądź jak Bóg, i kłamstwo, wszyscy doradzają. To stara metoda działania diabła. On zawsze w taki sposób postępuje. Albo pochlebstwo, i to gdzieś dotyka naszego ego, karmi i satysfakcjonuje nasze ego, samozadowolenie, samowystarczalność, pewność siebie, a to wszystko zmierza do postawy pychy, zarozumiałości, dumy. O tym mówiliśmy więcej w zeszłą środę, pokazując właśnie człowieka pysznego, cechy, a także człowieka pokornego, czym się charakteryzuje, to studium robiliśmy w środę. Tym diabeł posłużył się już w ogrodzie Eden, kiedy przyszedł do Adama i Ewy. Zauważcie, co on im powiedział. Z wszystkich drzew owoce możecie jeść? No nie, z jednego nie możemy. A wiecie dlaczego? Bo jak zjecie z niego, to staniecie się jak? Bóg. I dlatego Bóg wam zabrania, bo on nie chce, żebyście byli jak Bóg. I Ewa chwyciła to. Będę jak Bóg. Będę wszystko wiedzieć, będę wszystko znać. Nie będzie przede mną żadnych tajemnic. A później przyszło kłamstwo. Ona mówi, ale karą za to jest śmierć. Co diabeł mówi? Nie, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie, ale otworzą wam się oczy i będziecie jak Pan Bóg. Wszystko będziecie wiedzieć, dlatego sięgaj po ten owoc. Jedz go i zobaczysz, jak będzie super. Dokładnie ta sama metoda. Kłamstwo, które zaślepia, zamazuje prawdziwy obraz, pokazuje niepełną prawdę. Jeśli nie zwracamy na to uwagi, to działa i sprawdza się i człowiek ginie. Chwyta pochlebstwo, staje się pysznym, zarozumiałym, nie widzi prawdy, nie widzi wszystko we właściwym świetle, zaczyna popełniać błędy i upada. Bo Biblia nam mówi, że pycha idzie przed upadkiem człowieka. Pycha nie pozwala patrzeć obiektywnie. Ona zaślepia. Gdyby król choć na chwilkę się zastanowił i popatrzył, czy wśród nich jest Daniel, to dałoby mu coś do myślenia. Ale pochlebstwo. Ja mam żyć wiecznie. Ja jestem królem. Do mnie przez miesiąc się tylko będą modlić. Zaślepia oczy. Człowiek nie patrzy wtedy racjonalnie i nie myśli logicznie. Co zrobił Daniel w tej jakże trudnej sytuacji? On nie zrobił nic. Nic. On nie spanikował. On pozostał wierny Bogu i nie zmienił swojego stylu życia, swoich przyzwyczajeń i rytuałów dnia codziennego, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Werset 11 czytamy, a gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono, to nam potwierdza, że nie był przy dekrecie i nie był u króla, gdy dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. A więc ta decyzja nie wywarła na niego żadnego wrażenia. Żadnego. On po prostu przyjął do wiadomości, ale wiedział, że pozostaje wiernym Bogu. Bo kiedyś, jeszcze w swojej krainie, w swojej ojczyźnie, w Jeruzalemie, modlił się do Boga, został pojmany, w niewolę wzięty, jako 15-letni chłopak wychowywany w Babilonii, pozostał wierny swojemu Bogu. Bóg objawiał swoją wierność także i jemu, dlatego wierzył, że także i w tej sytuacji nie może iść na żaden kompromis. Dlatego, że nie zgodzi się na to, aby czcić jakiegoś człowieka. Tylko modli się do Boga. I zobaczcie, że w ogóle nie spanikował. I dalej modlił się do Niego. Ale wyobraźmy sobie, co musiało i mogło dziać się w jego myślach. Po co sobie utrudniasz życie? Nie bądź inny. Nie płyń pod prąd. Przecież większość ma rację, to na pewno ty się mylisz. Jakbyś się chcesz modlić, to módl się po cichu. A te okna? To już chłopie, zamknij sobie te okna. Niech cię nie widzą. Uda się. Może przez miesiąc wytrzymasz. Przecież Pan Bóg to zrozumie. Podobne temu przychodzą i myśli, zwątpienia i pokuszenia, którymi posługuje się diabeł przeciwnik. Nikt cię nie widzi, zrób to tylko raz. A to nie jest taki wielki grzech, a inni większe grzechy robią. A więc usprawiedliwiamy się, tłumaczymy lub poddajemy pokuszeniu i idziemy na kompromis. Ja w swoim życiu wielokrotnie podobne sytuacje przeżywałem, gdzie musiałem decydować, co zrobić, jaką postawę przyjąć, czy pozostać wiernym Bogu, czy posłuchać tego, co diabeł szepce mi do ucha, aby pójść na kompromis. Bo to jest taktyka nieprzyjaciela. Drążenie w umyśle. Subtelnie i delikatnie. Bo on wie, że gdyby z nami chciał postępować w bardzo brutalny sposób, to nie mógłby. Gdyby chciał nam od razu z dużego kalibru zachęcić nas do zgrzeszenia dużego kalibru, to raczej nie miałby szans, bo od razu automatycznie odrzucamy pewne rzeczy. Natomiast jeśli jest to delikatne, subtelne, jeśli to tak naprawdę, a kto to wie, jak to jest, a to takie półprawdy, a to taki mały kompromisik, nikt się nie dowie, wchodzimy w rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają. Ale to wszystko zaczyna się w naszym umyśle. Stąd Boże Słowo kładzie nacisk na to, aby umysł człowieka wierzącego był przemieniany i odmieniony. Aby nie myślał kategoriami tego świata. Aby nie myślał wedle wzoru tego świata. Rzymian 12 rozdział, 2 werset mówi nam: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego. Po co jest nam potrzebna ta przemiana umysłu? Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dlatego nasz umysł musi być przemieniony, abyśmy myśleli kategoriami Królestwa Bożego. Abyśmy patrzyli na rzeczy, które się dzieją, lub wybory, które musimy dokonać, lub decyzje, które musimy podjąć, przez pryzmat Bożego Słowa. Co Bóg na ten temat myśli? Nie jak świat by zrobił, ale mamy odmienić nasz umysł i zrobić odwrotnie do tego, co promuje świat. Mamy być przemienieni w naszych umysłach. Podobnie w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 4-5 werset, Paweł mówi, że nasz oręż, którym walczymy z wrogiem, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia każdej warowni. I tam jest dodane, że tym orężem też unicestwiamy wszystkie złe zamysły i pychę i zmuszamy każdą myśl, która przychodzi do naszego umysłu, a nie jest zgodna z Bożą wolą, do czego? Do poddania się myśli Chrystusowej i Bogu. Myślenie całkowicie ma być zmienione. Wtedy jesteśmy w stanie odnieść sukces. Jeśli się na nowo naradzamy i nie rozwijamy w Bogu, nie wzrastamy w Bożym Słowie, jeśli się na nowo naradzamy, nie pozwalamy Bożemu Słowu przemieniać nasz umysł, a więc dalej myślimy kategoriami tego świata, bardzo często będziemy upadać, popełniać grzechy, żałować, diabeł będzie nas oszukiwał, bazował na tym, wiązał, wrzucał w zniewolenie z powodu naszej niewiedzy i z powodu braku wzrostu i przemienionego umysłu. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nasze myśli, nasz sposób myślenia był filtrowany Bożym Słowem. I każdą decyzję i każdy wybór, który dokonujemy, musi być przefiltrowany z Bożym Słowem. Musi przejść to przez Boże Słowo. Czy jest to zgodne z Bożym Słowem? Czy jest to zgodne z Bożą wolą? Czy to podoba się Bogu? Jak Bóg na to patrzy? Co chce zrobić? Gdybyśmy taki filtr czynili, dokonując wyborów, podejmując decyzje, uniknęlibyśmy wielu, wielu niepotrzebnych sytuacji, w które wchodzimy w naszym życiu i później żałujemy, bo robimy niewłaściwie. Dlatego Daniel dał odpór myślom, które mu mówiły: przeczekaj ten miesiąc, Bóg cię zrozumie, zamknij okna, módl się po cichu. Udawaj, że czcisz króla Medyczyka, przecież Bóg zna twoje serce. Wiadomo, że ty czcisz Boga jedynego. Nie. Daniel nie poszedł na żaden kompromis. On wrócił do swojego domu. Okien nie zamykał, jak było otwarte w stronę Jerozolimy, gdzie kierował swoje myśli, gdzie wspominał, gdzie wiedział, gdzie jest świątynia Boża, gdzie wiedział, skąd pochodzi. On czcił swojego Boga. Jest tam napisane, że on wysławiał swojego Boga. On wielbił Boga. On chwalił Boga, pomimo trudnej sytuacji, która przyszła. Pierwsze to jest uwielbienie i wdzięczność. Kiedykolwiek i cokolwiek zdarza się w naszym życiu, pozostań w duchu uwielbienia i pozostań wdzięczny Bogu. To jest bardzo ważne. A gdy pojawiają się problemy, wołaj do Boga, błagaj, módl się, proś o przemianę sytuacji. Bo tak uczynił Daniel. 12 werset mówi nam: nagle wpadli oni mężowie, co było oczywiste, że oni tylko czekali, kiedy on pójdzie do swojego pokoju komnaty modlitwy, aby go oskarżyć, bo chcieli go zlikwidować. Nagle wpadli oni mężowie, zastali Daniela modlącego się i zobaczcie, co tu jest napisane, i błagającego swojego Boga. Więc kiedy już słyszał tumult, kiedy słyszał, że zaczynają się rzeczy źle układać, on nie wstał, nie udał, że się goli, tylko dalej się modlił, ale zaczął się wstawiać. Mówi: Boże, mam trudną sytuację, widzisz, zaraz przyjdą po mnie, ale wierzę, że jesteś ze mną, że będziesz ze mną, bo jesteś wiernym Bogiem. Ja proszę Cię o rozwiązanie sytuacji, w której się znalazłem, bo za chwilę zostanę oskarżony o bałwochwalstwo, że czczę innego Boga niż króla Dariusza i czeka mnie kara. Ale wierzę, że Ty jesteś ze mną. Byłeś ze mną, jesteś wierny i mi pomożesz. On błagał Boga, jest napisane. On zaczął się wstawiać i modlić o daną sytuację. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. On modlił się, wysławiał, a kiedy przyszła troska, problem, kłopot, zaczął się wstawiać i modlić o rozwiązanie danej sytuacji. Zgodne jest to z duchem Nowego Testamentu. Jakub 1:2 mówi: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Więc można pozostać w duchu uwielbienia, wdzięczności, przechodząc trudności w swoim życiu. Daniel jest tego przykładem i Boże Słowo nam o tym mówi. Cel, abyście byli doskonali, dojrzali i nienaganni, bez żadnych braków, mówi Jakub. Piotr przemyca dokładnie tą samą myśl, mówiąc w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 6-7 werset. Weselcie się z tego, że teraz zasmuceni jesteście na krótką chwilę różnymi doświadczeniami. Cel, próba twojej wiary. Jak silną masz wiarę? Sprawdź wytrzymałość twojej wiary. Czy ona jest silna i mocna, zaprotowała i czy wytrzyma próbę? Paweł w liście do Rzymian mówi podobnie. Rozpoczyna i mówi o tym, że chlubimy się z łaski, że dziękujemy Bogu za to, że nas usprawiedliwił dzięki ofierze Jezusa. Ale 3-4 werset mówi, ale nie tylko to. Nie tylko dziękujemy Bogu i chlubimy się z łaski, w której mamy zbawienie, ratunek, pomoc, usprawiedliwienie, pokój Boży. Nie tylko to. On mówi, ale też chlubimy się z ucisków. Dokładnie ta sama myśl. Radujemy się, weselimy się i chlubimy się z ucisków, wiedząc, że one także są udziałem innych ludzi. Że wytwarzają w nas cierpliwość, wierność, dobroć i zaufanie. To wykrzesuje z nas te cechy. Cierpliwość, wierność, dobroć i zaufanie. W liście do Filipian 4:4 czytamy: radujcie się w Bogu, w Panu. Kiedy?
Zawsze.
Radujcie się w Panu zawsze. I Paweł jeszcze mówi, powtarzam, radujcie się. I dopiero w 6 wersecie dodaje, nie troszczcie się o nic, ale w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie wasze prośby Bogu. Zawsze się radujcie, nawet w trudnościach, uciskach, doświadczeniach, próbach. Miejcie postawę wdzięczności, uwielbienia, ale gdy przychodzi problem, to w tym w błaganiach, modlitwach z dziękczynieniem mówcie Bogu o tym, z czym się zmagacie. Ale znowu właściwa postawa. Zawsze radośni, a gdy troska, to zrzucamy ją na Jezusa, powierzamy ją Jezusowi, mamy głęboką ufność, że nam pomoże i przejdziemy razem daną sytuację. Tak zachował się Daniel, gdy znalazł się w trudnej sytuacji. Prześladowcy przyszli i znamy sytuację, donieśli królowi, dekret został złamany. Król, gdy się dowiedział, że to chodzi o Daniela, już zobaczył ich spisek i przebiegłość, ale podpisał dekret, nic nie mógł zrobić, choć jest napisane, że do końca dnia starał się jakoś wywinąć z tego, a więc sprawdzał, czy może cofnąć dekret, bo szkoda mu było człowieka, na którym planował oprzeć zarządzanie krajem, bo widział przebiegłość tych ludzi, ale było za późno, podpisał dekret. Dlatego ze smutkiem wielkim wskazuje Daniela, Daniel ląduje w jej jamie, dole, to był przygotowany dół z lwami, które były specjalnie głodzone i tak karano przestępców, ludzi, którzy złamali przepisy w danym kraju, tam w Babilonie i wrzucano ich. Niechybna śmierć, ale straszna. Pożarci, rozszarpani przez zgłodniałe, które go wyczekiwały, żeby ktoś tam spadł, żeby mogły się najeść. I król ze smutkiem robi to. Jest napisane, nie mógł spać, nie mógł jeść, bo wiedział, że popełnił błąd, że pochlebstwem i nieprawdą podpisał dekret i nie może tego cofnąć. To jest konsekwencja. A więc za nieposłuszeństwo, w cudzysłowie, królowi spotyka Daniela kara. Lecz wiemy, że Bóg o nim nie zapomniał. Musimy pamiętać również, że często w świecie, w którym jesteśmy, a jest to złowrogie terytorium, na którym jesteśmy, to nie jest nasza ojczyzna, często płacimy cenę za uczciwość, lojalność i wierność Bogu, bo często jest to niewygodne dla ludzi, którzy są wokół nas. Nie tak dawno rozmawiałem z dwoma osobami z naszej społeczności, które były w dylemacie, ponieważ przełożeni zmuszali ich do poświadczania na papierze nieprawdy, gdzie musieli podpisywać coś, co nie było prawdą, oszukiwać. Powiedzieli, pastorze, my tego więcej robić nie chcemy. To kala nasze sumienie. My chcemy pozostać wierni i księga Daniela nam pomogła, bo czytamy, że można tak żyć. I mówią, nawet liczymy się z tym, że nas zwolnią z pracy, ale chcemy pozostać wierni Bogu. To jest cena, którą powinniśmy ponieść. I czasami tak jest, że z powodu naszej postawy, uczciwości, lojalności, wierności płacimy nawet tak wysoką cenę, jak utratę pracy. Ja znam osoby, które pracując u nas w KGHM-ie, którzy awansowali na sztygarskie stanowiska, byli ludźmi wierzącymi, powiedzieli, nie mogę być sztygarem, bo jest za dużo przekrętów. Góra każe mi za dużo przekrętów robić i moje sumienie mi nie pozwala i rezygnuję. I rezygnuję z pracy sztygarskiej. Wolę być zwykłym pracownikiem, górnikiem, ale nie robić przekrętów, bo to kala moje sumienie. Zarabiać mniej, ale mieć spokojne sumienie i podobać się Bogu. To są ceny, które musimy płacić w świecie, w którym żyjemy. I z tej strony Daniela spotkała kara, bo musiał być wrzucony na niechybną śmierć. Ale wiemy, że Pan Bóg o nim nie zapomniał. 22 werset, wcześniejszy werset, z samego rana król przyszedł do tej lwiej jamy i smutnym głosem zawołał na Daniela. Powiedział, Danielu, sługo Boga żywego, czy Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł Cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla, królu, żyj na wieki. I to nie było pochlebstwo, to była prawda, bo on pozostawał lojalny królowi. On wiedział, że król musiał podpisany dekret zrealizować. On nie miał żadnej urazy i żalu do króla. Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, który zamknął paszczę lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem Ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył, rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Gdyż wierzył w swojego Boga. Bóg wyratowuje z trudnej sytuacji, ale nie od trudnych sytuacji. Czasami w swojej łasce chroni nas przed trudnymi sytuacjami. Czasami pozwala nam wejść i z nich chce nam pomóc wyjść razem z nim. Daniel sprzeciwił się wrogowi, Bóg go wyratował. Boże Słowo daje nam bardzo jasny przekaz. Diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. I co robi? Szuka, kogo mógłby pożreć. Tak jak te lwy wyczekiwały tylko. Ale wy przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia, próby, doświadczenia przechodzą również inne osoby, którzy stoją po przeciwnej stronie i mają wroga, tego samego wroga, diabła, szatana. On chodzi wokół jak lew ryczący. On szuka, kogo by pochłonąć. Ale zarówno Piotr, który teraz czytaliśmy, przeciwstawcie mu się mocni wierze, jak i Jakub w swoim liście mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Diabeł chodzi jak lew ryczący. Szuka kogo by pochłonąć. Naszą postawą przeciwstawiamy się mu, gdy stoimy, gdy nie pozwalamy się zastraszyć, gdy nie dopuszczamy strachu, lęku, zwątpienia do serca, ale stajemy, mówimy, diable, ja się Ciebie nie boję, przeciwstawiam się mocny wierze, nie dlatego, że sam jestem taki mocny, ale dlatego, że wierzę w autorytet Jezusa, wierzę w moc Bożego Słowa, mam niezachwianą wiarę, że Bóg jest ze mną i mi pomoże i odejdź w imieniu Jezusa. A więc zmuszamy te myśli do odejścia. Nie bój się, tylko przeciwstaw, bo lew zawsze chce, rycząc, wywrzeć wrażenie, że jest większy, potężniejszy i silniejszy i najczęściej odnosi skutek, bo paraliżuje ofiarę. One się boją, lękają w stresie i już ich spali, bo już gdy ten stres jest, już nie możesz uciec, już nie biegniesz w takiej wolności, nie uciekasz, nie myślisz rozsądnie, jesteś w strachu. I o to jak chodzi, żeby cię zastraszyć, wszystko pokazać w czarnych kolorach. Jeżeli pójdziesz na kompromis, jeżeli zrobisz coś nie tak, zostaniesz zwolniony z pracy, tu się coś stanie, jeżeli się do tego przyznasz, zdyscyplinują cię, jeśli to zrobisz, to się wydarzy, a więc zastrasza nas. Daniel pozostał wierny i powiedział, odejdź, ja mam niezachwianą wiarę, że Bóg jest ze mną i mi pomoże. Daniel dosłownie musiał stawić czoło to, o czym obrazowo ilustrując pisze Jakub i Piotr, że diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. On dosłownie widział te wy i widział, że ich pasze zostały zamknięte i mu nie zrobiły nic, ponieważ jest napisane, wierzył w swojego Boga. Wierzył swojemu Bogu. I znowu, efekt jest taki, jak już po kilku rozdziałach, które tutaj czytamy. Dziecko Boże jest cudownie wyratowane, imię Boże jest uwielbione, a nieprzyjaciel ukarany. Jak imię Boże jest wywyższone? Król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion, języków na całej ziemi, która była mu podległa, pismo tej treści. Pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa ludzie powinni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne, a władza nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. I taki przypis. A Danielowi dobrze się pogodziło zapanowania Dariusza i zapanowania Cyrusa Persa. Danielowi dobrze się pogodziło. Najprawdopodobniej został drugim postawionym po królu, sprawował, co miał sprawować, ale miał wśród innych satrapów i ministrów, bo niestety tamtych spotkała kara. Król Dariusz powiedział, okej, ludzie muszą coś zjeść. Daniel to było za mało, ale 120 plus 3 i każdy z nich zakładamy, że miał żonę, to już niezła uczta dla lwów. Jest napisane, że oni zostali z powodu swojego spisku i przebiegłości, oni wrzuceni zostali do tych lwów na pożarcie. To była uczta dla lwów. A Daniel sprawował swoją władzę. Tak dzieje się zawsze, gdy jako dzieci Boże stanowczo stajemy po stronie naszego Boga. Lew chodzi wokoło, lecz nic nie może nam zrobić, bo to my jesteśmy po stronie zwycięzców. To w Jezusie Chrystusie my jesteśmy zwycięzcami. Boże Słowo mówi, więcej niż zwycięzcami jesteśmy w Jezusie Chrystusie. My jesteśmy zwycięzcami. Oczywiście, diabeł może ryczeć, może chcieć zastraszyć, ale my się nie musimy w ogóle bać, bo Boże Słowo mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. To, od czego rozpoczęła dzisiaj Maryla nasze nabożeństwo. Idźcie, czyńcie uczniami, róbcie, co do was należy, a ja jestem z wami aż do skończenia świata, mówi Jezus. Ja obiecuję, że będę z wami. Nie obiecuję, że was od trudnych sytuacji uwolnię. Ale gdy znajdziecie się w trudnych sytuacjach, gdy ze względu na mnie i dokonywane wybory będziecie postawieni pod ścianą i nie pójdziecie na kompromis, ja obiecuję, że będę wierny i wam pomogę i przejdziecie zwycięsko każdą próbę, każde doświadczenie, każdą trudność, bo ja jestem zwycięzcą, a On, Jezus, jest z nami. I przypomnienie na koniec. Daniel, to imię oznacza Bóg moim sędzią. Bóg mnie osądza. I on zgodnie z tym imieniem żył w swoim życiu. Kiedykolwiek coś się zdarzało, mówił, Boże, Ty wiesz lepiej. Niech Twój sąd będzie nade mną. Ty jesteś moim sędzią. Jeżeli złamałem nakaz, niech by mnie pożrą. Natomiast jeśli nie złamałem, masz moc nie wybawić. Jesteś Bogiem, który sprawiedliwie osądza moją postawę. Bądź moim sędzią. Tak samo w naszym życiu. Przede wszystkim do Boga się udawajmy. Przede wszystkim u Niego szukajmy schronienia, pocieszenia, zachęty. Ponieważ niech On zawsze będzie Twoim sędzią. Niech Twoje motywy, motywacje, dążenia, pragnienia serca będą weryfikowane przez Niego, bo On zna Twoje serce, nie przez innych ludzi. Jedni ludzie będą dla Ciebie dobrzy i Cię pochwalą, inni będą źli i Cię oskarżą. Najważniejsze, co Pan Bóg o tym myśli, bo Bóg jest moim sędzią. Jeśli zweryfikowany pozytywnie, będę na pewno ocalony, błogosławiony, gdy będę wiernie szedł za Nim, On okaże swoją wierność także i w moim życiu. Amen.